Studio 47 z Radiem Wnet, minęła godzina 10 punktualnie.
Wiadomości Wnet.
Tomasz Ubranowski, serwis Irlandia, Wyspy, Europa, Świat. A w naszym serwisie dzisiaj o tym, że irlandzki rząd chce zatrzymać tej jesieni zimy na wyspie swoich obywateli i rezydentów. Oraz zastanowić się będziemy, czy Michael Martin, premier rządu Republiki Irlandii, szkodzi interesom narodowym wyspy. Szef gabinetu musiał zmierzyć się z krytyką, a co ważniejsze, krytyką członków własnego ugrupowania. Dlaczego? O tym w serwisie. Irlandzki rząd chce zatrzymać tej jesieni i zimy na wyspie swoich obywateli i rezydentów. Premier Michael Martin powiedział, że zdaje sobie sprawę, iż miesiące jesienno-zimowe mieszkańcy wyspy i rezydenci tradycyjnie chcą spędzać na zagranicznych wyjazdach w cieplejszych rejonach świata. W tym roku jednak powinno być inaczej, stwierdził premier i oficjalnie uruchomił inicjatywę Zostań i Wydaj. I o tym dzisiaj mówiliśmy z Bogdanem Ferencem w pierwszej części Studia Dublin. A w tym programie chodzi o to, aby w zwyczajowo słabych turystycznie miesiącach, czyli jesienią i zimą, mieszkańcy Republiki Irlandii pozostali na wyspie i tutaj odpoczywali w hotelach oraz pensjonatach, co pomoże temu sektorowi przetrwać najgorszy okres. Szef rządu Michael Martin dodał, że każdy, kto spędzi swój jesienny i zimowy urlop w Irlandii, już od 1 października będzie mógł się ubiegać o zwrot 20% swoich wydatków na wyżywienie i zakwaterowanie w ramach ulgi w podatku dochodowym do czasu zakończenia programu w kwietniu 2021 roku. Wydatki kwalifikujące się do ulgi są jednak ograniczone do 625 euro na osobę lub 1250 euro na małżeństwo lub partnerów.
Radio Wnet.
Według Irlandzkiego Urzędu Skarbowego, który zajmie się zwrotem pieniędzy, ulga zostanie odliczona od zobowiązania z tytułu podatku dochodowego i zostanie zastosowana po przyznaniu podatnikowi wszystkich innych ulg i odliczeń. Jak tłumaczą urzędnicy Revenue, nie trzeba wydać 625 lub 1250 euro, by odzyskać 20%, ponieważ są to górne limity odliczeń. Natomiast minimum, jakie trzeba wydać, wynosi 25%. A żeby ubiegać się o ulgę podatkową z tytułu Stay and Spend, pieniądze należy wydać na zakwaterowanie, wyżywienie oraz napoje bezalkoholowe, a Revenue definiuje miejsca, w których można to zrobić.
www.net.fm.
Premier Michael Martin szkodzi interesowi narodowemu Irlandii. Szef gabinetu musiał zmierzyć się z krytyką, a co ważniejsze, krytyką członków własnego ugrupowania, którzy zarzucili mu, iż szkodzi interesowi narodowemu Irlandii. Michael Martin odrzucił w całości oskarżenia, stwierdzając, że sugestia ustąpienia ze stanowiska Phila Hogana stała się konieczna w związku z jego obecnością na kolacji Stowarzyszenia Golfowego Połączonych Sił Irlandzkiego Parlamentu. Martin podkreślił w wypowiedzi, że nie było z jego strony żądania, jedynie zwrócił się do Phila Hogana, czy nie powinien rozważyć rezygnacji po jego nieetycznym zachowaniu. Poseł Jim O'Callaghan powiedział jednak, iż postępowanie Michaela Martina, ale również wicepremiera Leo Varadkara i Mona Ryana, szefa Zielonych, bo i oni byli tymi, którzy chcieliby Hogan ustąpić, może zaszkodzić żywotnym interesom kraju. Poseł O'Callaghan zaznaczył, że Irlandia poprzez naciski na Hogana może utracić jedno z najważniejszych stanowisk w Unii Europejskiej, czyli fotel komisarza do spraw handlu. Co jeszcze bardziej niepokojące, tę ważną funkcję Irlandia może stracić w okresie problemów gospodarczych w całej Unii Europejskiej i w chwili, kiedy do drzwi puka już Brexit. Ta kwestia została nierozwiązana, bo i premier, jak i poseł O'Callaghan pozostali przy swoich stanowiskach, a głos posła Fianna Fáil nie jest odosobniony. Jest w tej sprawie jeszcze jedna informacja i premier Martin zapowiedział, że do końca tygodnia, na czasu mało, bo już piątek, przedstawione zostaną Ursuli von der Leyen kandydatury osób, które będą mogły zastąpić Phila Hogana na stanowisku komisarza do spraw handlu Unii Europejskiej, a nawiasem mówiąc, kandydatury miały pojawić się do ostatniego wtorku, no ale to taki szczegół z życia politycznego Irlandii, o którym mówił Bogdan Ferenc podczas dzisiejszej rozmowy, którą inaugurowaliśmy dzisiejsze piątkowe wydanie Studia Dublin.
Słuchacie Radia Wnet.
Ale wracając wracając do byłego komisarza do spraw handlu Unii Europejskiej Phila Hogana, nie pójdzie on z torbami, opuszczając swój unijny gabinet, ponieważ dostanie całkiem przyzwoitą odprawę. Phil Hogan, dobrowolnie rezygnując z funkcji komisarza, nabędzie prawo do wsparcia finansowego i odprawy, a w związku z tym otrzyma ją w kwocie, pauza dramatyczna, 300 tysięcy euro. W ramach przejściowego wsparcia dla byłych komisarzy Unia Europejska wypłaca swoim pracownikom comiesięczne wsparcie, a to może trwać nawet do 2 lat. Phil Hogan nie musi się więc martwić, że nie będzie miał na utrzymanie, a przez 2 lata dużo może się zmienić, czyli może znajdzie sobie jakąś pracę i nie będzie zmuszony korzystać z unijnej pomocy, komentują irlandzkie media. W tej sprawie są też inne nowe informacje, bo zmiana na stanowisku, a od przedwczoraj na giełdzie nazwisk pojawiło się kilka, a kilka też z niej spadło. Mówiło się o jednym z następców Phila Hogana i mógłby nim zostać sam wicepremier Leo Varadkar, ale ten ostro zaprzeczył, że w ogóle rozważa taką ewentualność. Następnie przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała, że najchętniej widziałaby kobietę na tym stanowisku, więc znacząco wzrosły szanse jednej z kandydatek na to stanowisko, czyli byłej minister pani Frances Fitzgerald. A teraz przenosimy się na sąsiednią wyspę, Brytanię. W Wielkiej Brytanii czwartkową porą podsumowano poprzednią dobę w ujęciu statystyk COVID-19. Zmarło 13 osób i wykryto 1735 nowych zakażeń koronawirusem, co jest najwyższą liczbą od 4 czerwca. Tak poinformował w czwartek po południu brytyjski rząd. 13 nowych zgonów to liczba zbliżona do średniej dobowej z ostatnich 7 dni. Od początku sierpnia dobowa liczba utrzymuje się na stabilnym, niskim w porównaniu z poprzednimi miesiącami poziomie i nie zdarzyło się w tym czasie, by przekroczyła liczbę 20. Pod względem liczby śmierci Wielka Brytania zajmuje 5. miejsce na świecie za Stanami Zjednoczonymi, Brazylią, Indiami i Meksykiem. Natomiast liczba nowo wykrytych zakażeń nie tylko jest wyraźnie, bo o 227 większa od wtorkowej, ale to także drugi przypadek w ciągu 5 dni, by przekroczyła 1700 i to najwyższy bilans od 4 czerwca. Łącznie od początku epidemii w Wielkiej Brytanii wykryto 340-411 zakażeń koronawirusem, co jest 13. najwyższą liczbą na świecie i 3. w Europie. W odróżnieniu od kilku poprzednich dni, tym razem relatywnie największy wzrost nowo wykrytych zakażeń nastąpi w Anglii. W Szkocji natomiast wykryto ich o ponad 50 mniej niż w poprzednich 3 dniach i wciąż relatywnie wysoka liczba nowych zachorowań utrzymuje się w Irlandii Północnej, ale o tym za niespełna pół godziny będzie opowiadała w studiu Dublin Agnieszka Białek, nasza korespondentka z Belfastu. A teraz ważne informacje, bo aż 409 nielegalnych imigrantów, którzy próbowali się przedostać na małych łodziach przez English Channel do Wielkiej Brytanii, zatrzymało w środę wieczorem brytyjska Straż Graniczna i to absolutny rekord, jeśli chodzi o liczbę zatrzymanych imigrantów w ciągu doby. Wyczyn ten został pobity już po raz 5 w tym roku, donosi brytyjska agencja prasowa PA. Poprzednio ustanowiono ten rekord na początku czerwca, dwukrotnie i w lipcu i w sierpniu, gdy przechwycono 235 nielegalnych imigrantów, to oznacza, że zatrzymano aż o 174 osoby więcej niż w rekordowym dotychczas dniu. 409 imigrantów próbowało przedostać się przez kanał La Manche na 27 łodziach. Część z nich wojażowało w towarzystwie dzieci, które nie umieją jeszcze samodzielnie chodzić.
Radio Wnet. Więcej niż radio.
Dodatkowo 53 osoby zostały zatrzymane przez francuskie władze, gdy ich łodzie znalazły się w niebezpieczeństwie jeszcze przed wpłynięciem na brytyjskie wody terytorialne. A dzień wcześniej, we wtorek, brytyjska Straż Graniczna zatrzymała kolejnych 145 nielegalnych imigrantów, co oznacza, że pierwsze 2 dni września wystarczyły do tego, by liczba schwytanych przekroczyła 1/3 bilansu z całego sierpnia. To jest 1468 nielegalnych imigrantów, który pod tym względem był rekordowym miesiącem. Od początku roku, przypomnę, przy próbie nielegalnego przedostania się do Wielkiej Brytanii przez kanał La Manche schwytano co najmniej 5600 osób. W Izbie Gmin do sprawy odniósł się premier Boris Johnson, który zaakcentował, że za ten niepowtarzalny wzrost odpowiadają bandy zajmujące się przemytem ludzi i zapowiedział zaostrzenie prawa w walce z nimi. Zajmijmy się formalistycznymi przepisami prawa, które, obawiam się, czynią ten kraj celem i magnesem dla wykorzystujących w ten sposób prostu bezbronnych ludzi, zapowiedział premier Johnson. Brytyjski rząd zarzuca także władzom i policji oraz Straży Granicznej Francji, że nie robią dostatecznie dużo, by jeszcze po francuskiej stronie kanału La Manche powstrzymać nielegalnych imigrantów przed wyruszeniem w podróż. A teraz informacja, która zdaje się przeczyć teoriom o uodpornieniu na koronawirusa COVID-19 i z logicznego punktu widzenia zaprzecza też potrzebie zaszczepiania. No jakby tak złożyć ten cały sylogizm do kupy. Jak doniosła wczoraj gazeta Metro AM, bezpłatny dziennik, pewna pracownica domu opieki w Wielkiej Brytanii jest jedną z 5 osób na świecie, które dwukrotnie już uzyskały pozytywny wynik testu na koronawirusa. 31-letnia Heidi Cray z Reading była badana na obecność COVID-19 5 razy w ciągu ostatnich 5 miesięcy. Zawsze myślałam, że jeśli raz zaradzisz się koronawirusem, to później będziesz na niego odporny. Ale cóż, może ja jestem jakimś szczególnym przypadkiem, zastanawiała się kobieta, cytowana przez gazetę bezpłatną Metro. Gdy złapałem go po raz pierwszy, spodziewałem się tego, biorąc pod uwagę charakter mojej pracy, ale nigdy nie spodziewałem się, że będę przechodziła przez to 2 razy. Heidi po raz pierwszy zaczęła wykazywać objawy w marcu. Miała duszności, wysoką temperaturę i podwyższenie ciśnienia krwi. Na początku kwietnia wynik testu COVID-19 był pozytywny. Niespełna 14 dni później została ponownie przebadana i wynik był negatywny, ale w czerwcu znowu poczuła się źle i została wysłana do szpitala na kolejne badanie, ale wynik znowu okazał się negatywny. Pomimo tego 31-latka została poproszona o pozostanie w domu, by zminimalizować ryzyko zakażenia swoich podopiecznych w pracy. Pierwszą osobą, której potwierdzono reinfekcję koronawirusa, był pacjent z Hongkongu. 33-latek ponownie zaraził się COVID-19 po 4,5 miesiącach od wyzdrowienia. A tydzień temu powtórną infekcję koronawirusem wykryto u 2 innych osób z Królestwa Niderlandów. To dawna Holandia i jedna osoba z Belgii. To były pierwsze w Europie potwierdzone przypadki reinfekcji. A teraz Stany Zjednoczone, panie i panowie. Tymczasem za wielką wodą Biały Dom oraz Centrum Prewencji i Kontroli Chorób nakazały przedstawicielom publicznej służby zdrowia w Stanach Zjednoczonych rozpocząć przygotowania do ewentualnej dystrybucji szczepionki na koronawirusa. Osoby pozostające w grupie wysokiego ryzyka miałyby ją otrzymać pod koniec października. Ten termin zbiega się z datą wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, które odbędą się 3 listopada. A nad szczepionką pracują 3 koncerny farmaceutyczne. Badania znajdują się w fazie testów klinicznych obejmujących już dziesiątki tysięcy uczestników. Współpracujące z amerykańskimi rządowymi agencjami medycznymi firmy z branży farmaceutycznej mają przygotować centra szczepień. Robert Redfield, szef Centrum Prewencji i Kontroli Chorób, poprosił firmy, które mają prowadzić centra dystrybucyjne, aby jak najszybciej składały wnioski o utworzenie odpowiednich placówek. Jednocześnie zaapelował do władz stanowych o to, aby rozważyły wprowadzenie ułatwień tak, aby centra mogły rozpocząć swoją działalność do 1 listopada 2020 roku. Szczepienie polegałoby także na podaniu 2 dawek w kilkutygodniowych odstępach, a centra miałyby powstać m.in. w Dallas, Nowym Jorku, Chicago, Houston i Filadelfii. I teraz, panie i panowie, przed nami kalendarium wojny obronnej 1939 roku, co też wydarzyło się 4 września, a tam 4 września mordy na ludności cywilnej Częstochowy i Sieradza, popełnione przez Niemców, przez żołnierzy Wehrmachtu. W obu miejscowościach Wehrmacht zamordował kilkaset osób. W Częstochowie zostaliśmy wyprowadzeni na ulicę Strażacką. Na tej ulicy zostaliśmy nagle ostrzelani z broni maszynowej przez żołnierzy niemieckich. Zabitych wówczas zostało około 200 ludzi. To zeznania świadka pana Franciszka Cierpiała. Zeznania zapisane w archiwum IPN. 4 września niemiecka Luftwaffe zbombardowała Sulejówek. Zginęło ponad 700 osób, a miasto zostało zniszczone w 70%. 4 września to także początek ewakuacji władz państwowych i złota Banku Polskiego z Warszawy. 4 września zajęcie Grudziądza przez Niemców. Podobnie jak Bydgoszczy, w walkach o miasto wzięli udział niemieccy dywersanci 5. kolumny. Na północy oddziały armii Modlin po nieudanym nocnym kontrnatarciu przegrywają bitwę pod Mławą i rozpoczynają odwrót pod bombami Luftwaffe. Bitwa, choć przegrana, zmusiła Niemców do odłożenia planów zaatakowania Warszawy od północy i wschodu.
Słuchacie Radia Wnet.
4 września 1939 roku utworzono Armię Lublin w celu obrony linii Wisły na południe od Warszawy i zabezpieczenia przeprawy planowo wycofujących się na południowy wschód wojsk polskich. Jej uderzeniowym trzonem miała być świeżo zorganizowana warszawska brygada pancerno-motorowa pułkownika Stefana Roweckiego. No i ostatnia data z kalendarza wojny obronnej 1939 roku, apogeum kilkudniowych walk o Borową Górę koło Piotrkowa Trybunalskiego, gdzie w ubiegłym roku o tym miejscu opowiadaliśmy, gdy wracaliśmy do źródeł. W pasie działania Armii Łódź wyróżnia się w nich drugi pułk piechoty Legionów pułkownika Ludwika Czyżewskiego, zatrzymując przeważające siły niemieckiej 4. Dywizji Pancernej. Bohaterstwo żołnierzy polskich nie jest w stanie przeważyć technicznej przewagi przeciwnika.
www.wnet.fm.
No a teraz z drugiej strony, patrząc na mapę II Rzeczpospolitej, kalendarium rzezi wołyńskiej, co też wydarzyło się w roku 1944 w nocy z 3 na 4 września we wsi Załawie, powiat Trębowla, banderowcy ubrani w mundury Armii Czerwonej zamordowali 4 Polaków. We wsi Lubliniec Stary, powiat Lubaczów, 4 września 1944 roku został zamordowany przez UPA Kowal Jan Winger z Niemstowa, a we wsi Wygoda, Mikuliczyn, powiat Dolina, został zamordowany przez bandytów ZUPA dyrektor kompleksu tartaków w Karpatach Wschodnich Józef Macygan. Krwawy był piąty dzień września, 5 września 1944 roku. We wsi Brusno Stare, powiat Lubaczów, UPOwcy zamordowali Antoniego Mazurkiewicza i 2 Ślązaków, uciekinierów z Wehrmachtu. Natomiast we wsi Łupcze, powiat Tomaszów Lubelski, to moje strony rodzinne, w kolejnym napadzie banderowcy zamordowali 43 Polaków. Był to serwis informacyjny Irlandia, Wyspy, Europa, Świat, który przygotował i przedstawił dla Państwa Tomasz Wybranowski. Współpraca Katarzyna Sudek, Bogdan Ferenc, portal polska-je.com, Sławomir Budzik, Radio Deon Chicago i zaprzyjaźnione media ze studiem 47, które rozsiane są po całym świecie.